Gość po ósmej.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią poseł.
Dzień dobry Panie redaktorze i dzień dobry Państwu.
Anita Sobińska jest naszym gościem, poseł Nowej Lewicy. No właśnie, Pani poseł, niespełna półtora tygodnia temu właściwie odbył się zjazd zjednoczeniowy Lewicy Województwa Łódzkiego. To jednoczenie wiosny i Lewicy przebiegło w Województwie Łódzkim bez zakłóceń, nie było oporów?
Tak, wszystko przebiegło tak, jak przewidywaliśmy. Znaczy, to było zwieńczenie naszej dwuletniej współpracy z panem posłem Tomaszem Trela i całym zespołem dawnego SLD. Obecnie wszyscy razem nazywamy się Nowa Lewica. Ja reprezentuję tą frakcję wiosny. Ta współpraca do tej pory się bardzo dobrze układała i to też pokazały te wybory, że jest tutaj duża zgodność.
To dodajmy tylko, że w województwie łódzkim współprzewodniczą partii właśnie wspomniany poseł Tomasz Tryla i pani poseł Anita Sowińska, która jest naszym rozmówcą. To takie ciekawe połączenie mężczyzna i kobieta wspólnie u steru władzy Lewicy w województwie łódzkim.
Tak, ja myślę, że to jest też nowy standard. Znaczy, chciałabym również, aby również w zarządzie głównym było podobnie. Mam nadzieję, że się może przy następnych wyborach tego doczekamy. W tej chwili jest inaczej, natomiast oczywiście jest to też również zwieńczenie tego, co do tej pory się działo, czyli tego procesu integracji wiosny i SLD, i ten proces się właśnie dokonał.
Pani poseł, jakie wyzwania przed Lewicą, nie tylko w Łódzkiem, ale w całym kraju?
No, wyzwania są bardzo duże. Znaczy, przede wszystkim Polska, ale też i województwo łódzkie jest zapóźnione, jeżeli chodzi o chociażby transformację energetyczną. Tak? A tutaj w województwie łódzkim mamy Bełchatów, który już teraz wiemy, że za 10 lat, za 10, może 12 lat zabraknie nam węgla. Do tej pory województwo nie podejmuje praktycznie żadnych kroków. Znaczy, jest tylko plan jakiejś transformacji, ale faktycznie nic się nie dzieje. I martwi mnie to bardzo, ponieważ największą cenę za to zapłacą ludzie, przede wszystkim pracownicy Bełchatowa i ich rodziny, ale także całe województwo łódzkie, ponieważ Bełchatów dostarcza 30% energii w Polsce. Także jest to bardzo poważna sprawa. Znaczy, ja oczywiście...
Pani poseł, to możemy się spodziewać, że Nowa Lewica będzie przedkładała projekty uchwał czy ustaw czy rozwiązań związanych właśnie z przekształceniem energetycznym? Na to chcecie postawić?
Panie redaktorze, projekt ustaw tutaj nie przewiduje, jako ja będę składała, dlatego że my jesteśmy opozycją i oczywiście jeżeli jest rząd, to musi rządzić i ma do tego cały sztab prawników, urzędników i tak powinno funkcjonować państwo. Natomiast ja będę się starała, aby przynajmniej komisje odbywały się również w Bełchatowie, aby ten temat po prostu
uwypuklić
na agendę, tak. Natomiast tak jak pan redaktor wie, ja oczywiście skupiam się w mojej karierze politycznej na kwestiach ekologicznych, także również uważam, że w województwie łódzkim powinniśmy więcej mówić, a przede wszystkim robić w temacie transportu, na przykład rozwoju sieci kolejowej, bo na przykład Bełchatów czy Rawa Mazowiecka w ogóle nie mają sieci kolejowej, ale także przyrody. Tutaj moim marzeniem jest, aby województwo łódzkie miało park narodowy.
Mm-hmm. Kilka krajobrazowych już jest. Pani poseł, a skoro byliśmy przy energetyce, przy energii, no to jakby automatycznie nasuwa się kolejny temat związany z inflacją i wysokimi cenami, bo to właśnie surowce energetyczne, ceny energii, gazu mają duży wpływ, paliwa mają duży wpływ na tą szalejącą inflację. Ekonomiści przewidują, że do końca roku przekroczymy tą magiczną siódemkę, a początek roku może, tą inflacja może być nawet 8%. Co można zrobić, co rząd powinien zrobić, żeby wyhamować ten proces inflacyjny?
No przede wszystkim tutaj dużo już mówiło różnych ekspertów, że polityka Narodowego Banku Polskiego jest niewystarczająca i niestety, ale ta inflacja, no, ta inflacja będzie się rozwijać, przynajmniej tak twierdzą ekonomiści, eksperci. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że ta inflacja jest korzystna dla rządu. Jest ona niekorzystna dla społeczeństwa, przynajmniej w tak dużej wysokości, natomiast dla rządu i owszem. Ponieważ tutaj podam przykład, znaczy w tej chwili mówi się już o tym, że będzie podwyżka płacy minimalnej o 7,5%, natomiast de facto oznacza to i tak obniżkę. Znaczy oczywiście tutaj rząd premiera Morawieckiego mówi, że no większe są podwyżki, inflacja...
Więcej zarabiamy, tak, słyszymy takie argumenty.
Więcej zarabiamy, natomiast to oczywiście jest tylko półprawda, dlatego że zawsze w ekonomii jest tak, że jest pewna przesunięcie czasowe, czyli pracownik zawsze traci na zbyt wysokiej inflacji. Mhm. Natomiast rząd w tym wypadku będzie zyskiwał. I on niestety, ale rząd wykorzystuje to do swoich celów politycznych przez to, że pokazuje, że coś daje i ogłasza to wszem i wobec, że coś daje. Natomiast ekonomia jest pewną taką...
Pani poseł, zostańmy chwilę właśnie przy rządzie i przy tym, że coś daje, bo czy Nowy Ład, pakiet rozwiązań podatkowych dotykający, zmieniający bodajże 20 innych ustaw, może być receptą na zatrzymanie inflacji i czy Lewica na decyzję pana prezydenta Dudy czeka z nadzieją czy z niepokojem?
Znaczy Polski Ład oczywiście mógłby być nadzieją pod warunkiem, że dostaniemy pieniądze z Unii Europejskiej. Natomiast przez taki upór i niezrozumienie zasad, które kierują państwem demokratycznym, my tych pieniędzy nadal nie mamy. Znaczy przypomnę tutaj, że...
One są zawieszone, tak.
Większość państw już te zaliczki na rozwój gospodarczy, one już dostały. Natomiast Polska nadal tych pieniędzy nie ma ze względu na to, że nie spełniamy warunków, jeżeli chodzi o sądownictwo. Tak? W Polsce nie są przestrzegane prawa Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o niezależne sądownictwo. I to jest przeszkodą. To jest upór. Natomiast z czego to wynika? Oczywiście, że z tego, że rząd chce ukryć swoje niestety takie machlojki wręcz przez to, że chce obsadzać swoich sędziów w sądach.
Czyli bez tych pieniędzy unijnych Nowy Ład raczej nie przyniesie oczekiwanego skutku?
No nie, uważam, że nie. No, cały Polski Ład jest oparty na ogromnych inwestycjach. Powinny być to mądre inwestycje, zielone, takie, które będą przynosiły profity również w przyszłości. Natomiast jeżeli tych pieniędzy nie będzie, no to nie będzie efektów tego Polskiego Ładu.
Pani poseł, zostawiamy na razie tematy ekonomiczne, przenosimy się w obszary bardziej polityczne i humanitarne. Mam tu na myśli kryzys na granicy polsko-białoruskiej i chyba od tego humanitarnego wymiaru chciałbym zacząć naszą rozmowę. Pani była na granicy, spotkała się z osobami, które pomagają uchodźcom przetrwać ten trudny okres. Jak ta sytuacja wygląda?
Tak, byłam na granicy i przyznam, że nie spodziewałam się tego, co tam zobaczyłam. Znaczy ja byłam nie na samej granicy, tylko poza strefą stanu wyjątkowego. Ja myślałam, bo bazowałam na tym, co mówią media, że tych migrantów tam nie ma, ale ci migranci są i to są w bardzo dużej liczbie.
Ci, którym udało się przekroczyć granicę, tak?
Tym, którym udało się przekroczyć granicę i niestety bardzo złym prawem, które przegłosowało Prawo i Sprawiedliwość o tak zwanych pushbackach, doprowadzamy do wielkiej klęski humanitarnej, dlatego że tamci ludzie są po kilka razy, a nawet kilkadziesiąt razy przerzucani za granicę. Oni są głodni, zziębnięci, są zatruci, mają zatrucia pokarmowe ze względu na to, że piją wodę z bagien i wiem, że umierają. I pan premier Morawiecki kłamie zwyczajnie, mówiąc, że nie umierają, bo ja wiem to dokładnie. Rozmawiałam z urzędnikiem państwowym, który powiedział mi, że widział koło Białowieży rozkładające się ciało migranta. Więc to jest tylko przykład tych udowodnionych przypadków śmierci tych ludzi. Jest tam sporo. Natomiast my nie znamy skali, ponieważ nie ma tam mediów. I ten stan no
jest, jest tam stan wyjątkowy w tym obszarze, zgadza się.
Tak, ten stan wyjątkowy ma tylko jeden cel, nie dopuścić mediów do granicy i nie pokazać ludziom, jak wygląda prawda, bo media nam pokazują tylko to, co się dzieje za granicą, czyli ten obóz,
Pani poseł, prezydent Macron, pani kanclerz Merkel, teraz słyszymy, że Biały Dom także włącza się w naciski na Łukaszenkę, na prezydenta Łukaszenkę i na prezydenta Putina. Czy te działania dyplomatyczne mogą przynieść zamierzony efekt i wierzy pani w to, że ta sytuacja na granicy się zmieni, skończy?
One już przynoszą efekt. Ja, Lewica od początku mówiła, że trzeba umiędzynarodowić ten konflikt, ponieważ sami sobie nie poradzimy w rozwiązaniu z nim, jego. I Prawo i Sprawiedliwość dopiero praktycznie od tygodnia zaczęło międzynarodowić ten konflikt, dlatego że zdało sobie sprawę, z jakim kryzysem humanitarnym się spotkało. Oczywiście, że już przynosi efekty, bo chociażby to, że tureckie linie lotnicze zatrzymały loty do Mińska, to już jest naprawdę bardzo duży plus. Natomiast oczywiście to musi być szereg różnych działań. To muszą być sankcje wobec Białorusi i bardzo konsekwentnie. I nie tylko wobec tylko oficjeli, czyli Łukaszenki i jego sztabu, ale również wobec firm białoruskich. Dopiero jak już to zaboli i trzeba być w tym bardzo konsekwentnym, to ten kryzys migracyjny musi się po prostu skończyć.
I wyrażeniem tej nadziei musimy zakończyć naszą rozmowę. Byłoby niezmiernie miło z panią rozmawiać. Dziękuję serdecznie.
Również. Dziękuję bardzo.
A państwu słuchaczom dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.